Zaczynamy Kurier w Samopołudnie, a zaczynamy o rozmowy na temat tego, co wydarzy się w następnych dniach, bo wiemy, że w najbliższy poniedziałek przyjeżdża do Polski prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Będzie to wizyta de facto w przededniu rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę przed 24 lutego. Jakie będą reperkusje tej wizyty i jaki jest cel tej wizyty, czego możemy się spodziewać, będziemy rozmawiać, a przynajmniej będziemy starali znaleźć odpowiedzi na te pytania z naszym gościem. Przy telefonie jest już pan profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No to właśnie, zacznijmy. Cel wizyty Joe Bidena w Polsce. John Kirby, rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, oświadczył, że Biden podziękuje osobiście Polakom i prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Czy rzeczywiście to jest ten główny cel wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce?
No niekoniecznie, bo to byłoby troszkę mało poważnie, gdyby prezydent Stanów Zjednoczonych przelatywał nad połową ziemi, żeby złożyć podziękowania osobiste. To oczywiście będzie, bo nasz wkład w wojnę w Ukrainie jest ogromny i Stany Zjednoczone to doceniają, to nie ma wątpliwości. Natomiast myślę, że sama wizyta będzie miała kilka innych celów, to znaczy przede wszystkim podtrzymanie przekonania, że Stany Zjednoczone są i będą zaangażowane w ten konflikt. Ponieważ w niektórych krajach europejskich głównie, ale i trochę w samych Stanach Zjednoczonych, trochę narasta takie zmęczenie, znużenie, na ile można, jak długo, koszty są ogromne i tak dalej, i tak dalej. I potrzebna jest taka spektakularna sytuacja, która pokaże wszystkim wątpiącym, że jednak Stany Zjednoczone nie wycofują się z poparcia, nie zmniejszają, wręcz przeciwnie, prawda, utrzymują takie samo lub większy poziom zaangażowania. Do tego dochodzi spotkanie z państwami tej wschodniej flanki NATO, co ma duże znaczenie, bo no my jesteśmy najbardziej zagrożeni, my jako region. No bo pamiętajmy, że poza Polską, która jest jednak bardzo w tej chwili już dobrze, no jak na te warunki, wyposażonym państwem, to jednak mamy jeszcze państwa bałtyckie chociażby, które mają powody do obaw również. Mamy państwa wahające się, jeśli chodzi o ich orientację polityczną. I tutaj wizyta prezydenta Bidena jest niewątpliwie, ma być takim czynnikiem spajającym i potwierdzającym.
Panie profesorze, a jak pan patrzy jeszcze właśnie na to, co dzieje się w związku z Ukrainą i myśliwcami F-16, bo wiemy, że urzędnicy w Waszyngtonie przyznają, że prawdopodobnie dostarczą Kijowowi bardziej zaawansowane środki obrony powietrznej, ale jednak będą dostawy F-16 z innych państw. To także temat dzisiejszego spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Dlaczego Stany Zjednoczone w taki otwarty, zdecydowany sposób właśnie nie decydują się na przykład na wysłanie F-16 na Ukrainę? Czego się obawiają? Dlaczego się wstrzymują z takim zachowaniem?
A to jest w ogóle duży problem z nowoczesnymi środkami walki. Pamiętajmy, ile czasu nam, znaczy w Polsce, zajęło nauczenie pilotów obsługi tych samolotów. To nie jest samolot, że tak powiem, pasażerski, gdzie po kilku tygodniach intensywnego szkolenia można już zasiąść za sterami. Oczywiście szkolenie trwa dłużej o wiele, no ale teoretycznie jest możliwe takie przyspieszenie. To jest bardzo skomplikowana maszyna wymagająca ogromnych umiejętności od pilota. To po pierwsze. Po drugie, no jest to bardzo, bardzo droga maszyna i jeżeli nie ma odpowiedniego układu wsparcia na ziemi, na lotniskach, hangary, miejsca napraw i tak dalej, to taki samolot tak naprawdę nie jest bardzo użyteczny. No a wreszcie jeszcze jest sprawa tego, że Amerykanie, którzy bardzo pomagają Ukrainie, nie chcą jednak wywołać czy zachęcić Ukraińców do ataku na Rosję, na terytorium ściśle rosyjskie. I obawiają się, że ten samolot, czy takie samoloty mogą sprowokować Ukrainę do tego typu ataków, co może pociągnąć za sobą, no niestety, ale konflikt globalny. Więc ja myślę, że jest dużo bardzo innego sprzętu, bardzo pomocnego Ukrainie, a nie specyficzna broń na bardzo wysokim poziomie zaawansowania technologicznego, mająca trochę, delikatnie mówiąc, inne zadania niż to, czego w tej chwili potrzebują Ukraińcy.
A mówimy o amunicji, mówimy o broni, panie profesorze. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, stwierdził, że kraje NATO muszą zwiększyć produkcję amunicji. Jak pan to łączy w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie i tej wizyty, która także zbliża się wielkimi krokami prezydenta Bidena do Polski? Czy Stany Zjednoczone zakładają sobie, że będą po prostu inwestować dalej w tę wojnę i że ta wojna w najbliższym czasie się nie skończy?
Proszę pamiętać przede wszystkim, że wyposażenie wojskowe, które Stany Zjednoczone dostarczają Ukrainie, jest pochodzenia amerykańskiego. To ma duże znaczenie, prawda, bo to nie jest tak, że Stany Zjednoczone kupują za granicą sprzęt, który przekazują Ukrainie, tak jak robi to bardzo wiele państw, tylko dostarczają własny sprzęt wyprodukowany w kraju. No i wiadomo, że w tym momencie fabryki sprzętu wojskowego pracują na pełnych obrotach. Jest kwestia łatwiejszego wychodzenia z kryzysu gospodarczego, wyższych podatków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Europa niestety zaniedbuje ciągle jeszcze tę kwestię. Pamiętajmy, to parę lat minęło, ale jednak kiedy była interwencja europejskich państw NATO w Libii, która to Libia nie broniła się, ponieważ bardzo szybko zniszczono wszystkie no, potencjalne czy rzeczywiste pozycje artylerii przeciwlotniczej, to mimo to już po kilku dniach okazało się, że Europie brakuje zaawansowanej amunicji i musiano zwrócić się do Stanów Zjednoczonych o interwencyjne dostawy. Europa nadal jeszcze, może w trochę mniejszym wymiarze, ale jednak wydaje bardzo duże kwoty procentowo i bezwzględnie na opiekę społeczną, na płatne urlopy i tak dalej, na socjal, mówiąc krótko, uważając, że koszty obronności powinny ponosić Stany Zjednoczone. No, z czym nie ma dobrego uzasadnienia tego faktu. Oczywiście po II wojnie światowej było to uzasadnione, no ale wojna była już, prawda, bardzo dawno. I dlatego rzeczywiście, jeżeli się dostarcza broń do Ukrainy, to ta broń jest używana, amunicja jest zużywana. Ukraińcy nie mogą, nie mają możliwości, żeby sami produkowali, prawda, odpowiednią amunicję, a w Europie jej po prostu brakuje. I nie nauczyliśmy się przez te lata, co to znaczy.
Panie profesorze, jak pan się odniesie z kolei do takiego spojrzenia politycznego albo geopolitycznego? Z jednej strony słyszymy z ust rzecznika rządu pana Millera, że wizyta Joe Bidena pokazuje naszą pozycję geopolityczną, że jest to ważna wizyta, że doceniony zostaje nasz kraj, a z drugiej strony mamy na przykład wypowiedź profesora Romana Kuźniara, który, jak wiemy, przez wiele lat doradzał różnym ważnym prezydentom czy premierom w Polsce i mówi on z kolei, że prezydent Biden jest jak dobry baca, który pilnuje oddanego mu w pieczę terytorium i musi się spotykać z juchasami w różnych częściach tego terytorium, ponieważ tam wilki grasują i musi ustalać sposób bronienia się przed tym zagrożeniem. Nie siedzi w swoim szałasie, tylko idzie tam, skąd przychodzi zagrożenie. Jak pan skomentuje z kolei te dwa stanowiska?
No piękna, piękna metafora. Ja od bardzo dawna, powiem delikatnie, nie zgadzam się z profesorem Kuźniarem, nie zgadzam się z jego postrzeganiem negatywnym Ameryki i tak dalej, i tak dalej. Więc nie chciałbym specjalnie tego komentować, czy to, co się dzieje w tej chwili, wojna w Ukrainie, dziesiątki tysięcy ofiar, ogromne poświęcenie Polaków, także rodzin polskich i tak dalej, i tak dalej. Można przyrównywać do wypasu owiec. No ja bym się nie posunął do do tego typu metafory, bo ona jest po prostu niestosowna. Więc chciałbym to pominąć. Natomiast rzeczywiście no, wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, największego, właściwie jedynego supermocarstwa, w każdym państwie jest odbierana jako docenienie znaczenia tego państwa w geopolityce. Nie przeceniajmy tego, oczywiście. Nie jesteśmy najważniejszym państwem na świecie, a nawet w Europie. Ale w regionie już tak i największym i przede wszystkim najbardziej zaangażowanym w pomoc Ukrainie. Jesteśmy tym kanałem dostarczania broni także amerykańskiej do Ukrainy. Zaangażowaliśmy się, no, można powiedzieć wprost, powyżej naszych możliwości. Niemcy zaangażowały się znacznie poniżej swoich możliwości. My niewątpliwie powyżej. Ja nie mówię tego krytycznie, absolutnie. Są momenty, kiedy trzeba, prawda, poświęcić wiele dla najważniejszej sprawy. Ale nasze zaangażowanie, nasze przekonanie, że Ukrainie trzeba pomóc i realizowanie tego przekonania, wydaje mi się no, sprawą bardzo chwalebną i docenianą przez państwa takie jak Stany Zjednoczone. Jesteśmy ważnym państwem, byliśmy zawsze, tylko nie zawsze to dostrzegano. No oczywiście pozostaje pytanie, czy będziemy potrafili wykorzystać te nasze minuty, wszystko jedno, 5, 7 czy 10 i utrwalić naszą pozycję w Waszyngtonie. No ale to już jest zupełnie inna kwestia, która wykracza poza konflikt w Ukrainie.
No i jeszcze na koniec, panie profesorze, zahaczę o te relacje amerykańsko-chińskie, które są bardzo ważne i istotne. Tak zwana afera balonowa, balony szpiegowskie, który został kilka dni temu zestrzelony właśnie na terytorium Stanów Zjednoczonych i Joe Biden powołał taki specjalny zespół do spraw niezidentyfikowanych obiektów. Ja się trochę uśmiecham, taki zespół powstał, ale chyba takie były wymagania. Co pan sądzi o tej sprawie? Czy ona będzie miała jakieś dalsze reperkusje swoje i czy to jest jakiś początek większego konfliktu, czy właśnie z przymrużeniem oka możemy trochę na to patrzeć?
No z przymrużeniem oka to bym nie powiedział, bo to jednak jest dość poważny problem, znowu dość poważny albo nie, no bo to, że państwa się obserwują, to wiemy. To, że Stany Zjednoczone mają ileś satelitów szpiegowskich, z których obserwują to, co się dzieje na Ziemi, zbierają informacje na różne sposoby, także komunikacje elektroniczne i tak dalej, to wszystko wiemy. Więc możemy to interpretować dość, no powiem zabawnie, że tam, gdzie świat, prawda, posługuje się elektroniką i bardzo wysmakowanymi, że tak powiem, urządzeniami, to Chińczycy posługują się balonami, co by oświadczyło o ich zacofaniu technologicznym. Tak pewnie do końca nie jest, ale tego też nie można wykluczyć, bo koszt balonu na pewno jest bez porównania niższy od ustanowienia sieci satelitów szpiegowskich, których Chiny nie mają. Natomiast w samym fakcie podglądania nie widzę niczego nadzwyczajnego. Robią to państwa od dawna na różne sposoby. To jest akurat dość spektakularne, bo ten balon leciał, potem go usiłowano zestrzelić, w końcu go trafiono. Jeden, drugi, nie wiadomo ile ich było. Ale skoro już wiadomo, że tego typu obserwacje są prowadzone, no to trzeba się przed tym zabezpieczyć. Nie ma co robić z tego super sprawy, bo no, pytanie oczywiście jest, jak wysoko sięga przestrzeń terytorialna, no, to już jest pytanie do prawników, czy przelot balonu, prawda, na wysokości kilkunastu kilometrów jest niedopuszczalny, ale nie wiem, satelity wyżej tak. Ale nie, ja bym się specjalnie tym nie przejmował, natomiast niezidentyfikowane obiekty, no każdemu kojarzą się z UFO, prawda? No i niewątpliwie lepiej jest, że to są jednak chińskie balony, bo już te części znaleziono i wiadomo skąd pochodzą, niż gdyby to mieli być kosmici, czego niewątpliwie bałbym się bardziej.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie.
Zbigniew Lewicki, amerykanista, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie.